Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Każdy człowiek pragnie poznać Boga, którego pełnym objawieniem jest Chrystus, wskazał papież w środowej katechezie.
Arcybiskup Mamberti obawia się, że relatywizm moralny będzie coraz bardziej podminowywał fundamenty wolności sumienia i religii.
W Warszawie podpisano ekumeniczny apel kościołów o ochronę stworzenia.
16 stycznia witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Leszek Gęsiak.
Dziś wracamy swoje myśli ku temu, który jest pośrednikiem i pionią Bożego objawiania. Jezus z Nazaretu Bóg nawieca swój lud, posiając swego jednorodzonego Syna, który stał się człowiekiem. Jezus nie tylko mówi o Bogu, ale objawia Jego oblicze. Patrzymy w nie każdego dnia, zmierzamy ku tej pionii, oczekując realizacji Królestwa Bożego. Niech Bóg wam błogosławi.
Tymi słowami Benedykt XVI zwrócił się do Polaków w czasie audiencji ogólnej w auli Pawła VI. Natomiast w katechezie wskazał, że najgłębsza prawda Bożego objawienia jaśnieje w Chrystusie. Streszczono ją również po polsku.
W historii Izraela możemy prześledzić etapy długiej drogi, podczas której Bóg daje się poznać, objawia się, wkracza w historię w słowach i czynach. Wraz z wcieleniem dochodzi do niewyobrażalnego przełomu. Syn Boży stał się człowiekiem. W nim wypełnia się droga objawienia Boga rozpoczęta wraz z powołaniem Abrahama. W nim treść objawienia i ten, który objawia, stanowią jedno. W Jezusie rozpoczyna się nowy sposób obecności Boga w historii, ponieważ ten, kto widzi Jezusa, widzi także i Ojca. Chrześcijaństwo jest religią Słowa Bożego. Jednakże nie słowa spisanego i milczącego, ale słowa wcielonego i żywego. W Jezusie swoją pełnię znajduje także pośrednictwo między Bogiem a człowiekiem. W Nim widzimy i spotykamy Ojca. W Nim możemy przyzywać Boga jako Abba Ojcze. W Nim jest nam dane zbawienie.
Benedykt XVI zatrzymał się nad wyrażeniem objawienie oblicza Boga, którego używa Chrystus w Ewangelii świętego Jana.
Pragnienie poznania Boga rzeczywiście, czyli zobaczenia Bożego oblicza, jest głęboko zakorzenione w każdym człowieku, nawet w ateistach. A my, świadomie, mamy to pragnienie po prostu zobaczyć, kim On jest i czym dla nas jest. Ale to pragnienie spełnia się, kiedy idziemy za Chrystusem. Wtedy widzimy Jego plecy, a w końcu widzimy też Boga jako przyjaciela. Widzimy Jego oblicze w obliczu Chrystusa. Ważne jest, byśmy szli za Chrystusem nie tylko w chwili potrzeby i kiedy znajdziemy na to czas pośród naszych codziennych zajęć, ale byśmy to czynili całym naszym życiem jako takim.
Po audiencji ogólnej Benedykt XVI wysłał za pośrednictwem Twittera kolejną wiadomość, tym razem o miłości bliźniego. Jeśli kochamy bliźniego, odkryjemy oblicze Chrystusa w biednym, słabym, chorym i cierpiącym, napisał papież.
Istnieje realne zagrożenie, że relatywizm moralny, narzucany jako nowa norma życia społecznego, będzie coraz bardziej podważał fundamenty wolności sumienia i religii. W ten sposób arcybiskup Dominik Mamberti komentuje wczorajszy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczący dyskryminacji z powodu wyznawanej wiary. Sekretarz do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami zauważa, że kwestie związane z wolnością sumienia i religii są szczególnie skomplikowane w społeczeństwie europejskim, które znamionuje coraz większa różnorodność religii i wzrastający laicyzm.
Gdy mamy do czynienia z kwestiami kontrowersyjnymi moralnie, tak jak aborcja czy homoseksualizm, wolność sumienia musi być przestrzegana. Wolność sumienia i wyznania nie jest przeszkodą w budowaniu tolerancyjnego społeczeństwa pluralistycznego, ale jego warunkiem. Przemawiając do korpusu dyplomatycznego, Benedykt XVI podkreślił, że by skutecznie zapewnić korzystanie z wolności religijnej, trzeba też szanować prawo do sprzeciwu sumienia. Ta granica wolności dotyka zasad o wielkim znaczeniu, o charakterze etycznym i religijnym, zakorzenionych w godności samej osoby ludzkiej. Te zasady są ścianami nośnymi każdego społeczeństwa, które chce być naprawdę wolne i demokratyczne.
Arcybiskup Mamberti podkreślił, że zakazanie wolności sumienia w imię wolności i pluralizmu paradoksalnie oznaczałoby nie wolność, ale otwarcie drzwi dla nietolerancji.
Wniosek o uznanie, że życie ludzkie zaczyna się od chwili poczęcia, będzie złożony do Parlamentu Europejskiego. Będzie on owocem wspólnej akcji, którą rozpoczęły grupy obrońców życia z 20 krajów. Jest to pierwsza tak szeroka kontynentalna inicjatywa środowisk pro-life.
Akcja Jeden z Nas, czytamy na jej stronie internetowej, ma większy potencjał polityczny niż jakiekolwiek inne inicjatywy podjęte dotąd na skalę europejską w obronie ludzkiej godności i życia. Celem petycji jest wpłynięcie na Parlament Europejski, by ten rozpoczął poważną debatę na temat poczętego życia. Obecnie aborcja w pierwszych 3 miesiącach ciąży jest legalna we wszystkich krajach Unii, z wyjątkiem Malty i Irlandii.
Inicjatorzy petycji mają nadzieję, że uda im się doprowadzić do zmiany prawa i udaremnienia m.in. badań nad komórkami macierzystymi związanych z niszczeniem embrionów. Będzie to możliwe, jeśli pod wnioskiem podpisze się co najmniej 1 000 000 obywateli z krajów Unii Europejskiej.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Nie milkną głosy oburzenia po decyzji peruwiańskiego Trybunału Konstytucyjnego, który zdepenalizował relacje seksualne nieletnich. Kolejny komunikat z głosem Kościoła wystosował arcybiskup Héctor Miguel Cabrejos. Metropolita Trujillo zwrócił przede wszystkim uwagę na niezgodność tego orzeczenia z konstytucją Peru.
Hierarcha podkreśla, że przyjęte przez Trybunał rozwiązanie otwiera drzwi dla bezładu, prostytucji dziecięcej, pedofilii, aborcji, niechcianych ciąż, macierzyństwa i ojcostwa niedojrzałych nastolatków, mnożenia się chorób przenoszonych drogą płciową, pozostawia nieletnich samych sobie wobec dorosłych, którzy mogą nimi tak manipulować, by doprowadzić do niepożądanych relacji seksualnych. Arcybiskup Abrejos zwraca także uwagę, że nowe regulacje naruszają i poważnie ograniczają naturalne prawo rodziców do przekazywania dzieciom przez odpowiednią formację określonych wartości. Ma to szczególne znaczenie w tak delikatnym wieku, kiedy młodzi ludzie potrzebują wsparcia w procesie dojrzewania do dorosłego życia.
Duchowny dodał, że Trybunał Konstytucyjny ze swojej natury jest zobowiązany do obrony prawa, a nie do jego naruszania. Wzywam członków Trybunału, mając na uwadze przede wszystkim dobro dzieci i młodzieży, by dokonali niezbędnego sprostowania popełnionego błędu, podkreślił peruwiański hierarcha.
W wiosce Fanus, niedaleko Kairu, muzułmanie zaatakowali ośrodek należący do kościoła koptyjskiego. Zanim pojawiła się policja, budynek zrównano z ziemią. Mieściło się w nim m.in. przedszkole. Został on wzniesiony za zezwoleniem egipskich władz.
Muzułmanie z okolicznych miejscowości dokonali ataku po wyjściu z meczetów, w których imamowie ogłosili, że chrześcijanie budują w Fanus kościół i trzeba to jak najszybciej udaremnić. Według Koptów w demolowaniu wzięło udział około 5 000 osób.
Mimo że incydent został zgłoszony na posterunku policji, nikogo ze sprawców nie zatrzymano. Przedtem lokalne władze zignorowały sygnały o nawoływaniu wyznawców islamu do zburzenia kościelnego ośrodka. Koptowie nie chcą wskazywać wprost winnych jego zniszczenia z obawy o bezpieczeństwo własne i swych rodzin. Jednocześnie są przekonani, że pozostawienie sprawy bez ukarania odpowiedzialnych za atak stanie się zachętą i przyzwoleniem na podobne zachowania w innych wioskach.
Libańska Caritas niesie pomoc repatriowanym Filipińczykom i Cejlończykom, którzy pracowali w Syrii. Niektórzy z nich są w szoku, mówi towarzysząca ewakuowanym Dima Haddad z Caritas Libanu. Staramy się przewieźć ich na lotnisko w Bejrucie i pomóc w jak najszybszym powrocie na Filipiny czy do Sri Lanki. Libańska Caritas pomogła jak dotąd ponad 300 Filipińczykom i grupie Cejlończyków. Według danych ambasady Filipin 3 000 obywateli tego kraju chce opuścić Syrię, ale dotychczas nie otrzymali koniecznych zezwoleń swoich pracodawców.
Duszpasterstwo powołań to priorytet Kościoła w trwającym roku wiary, stwierdził kardynał Christoph Schönborn. W związku z nasilającym się problemem braku powołań arcybiskup Wiednia zauważył, że w przyszłości trzeba je będzie odkrywać w sposób bardziej aktywny i świadomy. W wielu diecezjach na świecie duszpasterstwa powołań działają lepiej niż u nas, powiedział przewodniczący Episkopatu Austrii. Dlatego warto brać przykład z lepszych działań na tym polu podejmowanych w innych krajach.
Kardynał podkreślił, że na październikowym synodzie biskupów utwierdził się w przekonaniu, iż małe wspólnoty chrześcijańskie są coraz bardziej nosicielami nadziei w Kościele i podłożem powołań duchownych. Takie wspólnoty trzeba objąć troską, bo zależą od nich misja Kościoła i nowa ewangelizacja. A bez misji Kościół umiera, dodał arcybiskup stolicy Austrii.
Jeśli papież może tweetować, to franciszkanie mogą smsować. Myślę, że wielu ludzi wysyła smsy nawet częściej niż pisze maile. Dlaczego więc nie mieliby prosić nas o modlitwę przez sms, mówi ojciec David Convertino. Wierni mogą wysyłać do nowojorskich franciszkanów bezpłatne smsy. Zakonnicy modlą się w otrzymywanych tą drogą intencjach dwa razy dziennie przy odmawianiu liturgii godzin, a także podczas mszy. Bracia mniejsi mają nadzieję, że dzięki tej formie kontaktu uda im się dotrzeć, zwłaszcza do młodzieży.
W Stanach Zjednoczonych mija 40. rocznica legalizacji aborcji. W związku z tym amerykańscy biskupi wzywają wiernych do modlitwy, pokuty i pielgrzymek na rzecz życia. Na stronie internetowej episkopatu zachęcają do przeciwstawienia się kulturze śmierci z ufnością i nadzieją. Proszą, by w ciągu 9 dni, od 19 do 27 stycznia, włączyć się w nowennę, podejmować akty zadośćuczynienia, a także modlić się za wszystkich lekarzy, rodziców i polityków, których dotyczy problem aborcji.
Punktem kulminacyjnym nowenny będzie wielki doroczny marsz dla życia, który odbędzie się 25 stycznia w Waszyngtonie. Setki tysięcy wiernych Kościoła katolickiego pielgrzymują z różnych części kraju do stolicy, by wziąć udział w tym wydarzeniu. Biskupi opublikowali dla nich specjalne błogosławieństwo i przygotowali też modlitewnik.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
W sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski podpisano dzisiaj ekumeniczny apel kościołów w Polsce o ochronę stworzenia. Dokument, którego sygnatariuszami są kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Kościół Katolicki w Polsce, podkreśla, że ochrona środowiska to nie tylko techniczny problem równowagi ekologicznej, ale także problem moralny i duchowy współczesnego człowieka, który zapomina, że on sam i świat są Bożym stworzeniem. Mówi biskup Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady do Spraw Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski.
Otrzymaliśmy od Boga wielką godność i wielką odpowiedzialność. I musimy być świadomi tej odpowiedzialności i według niej realizować nasze zadania, także wobec świata. Człowiek często nie zdaje sobie sprawy ani właśnie z tej godności, ani z tej odpowiedzialności, z zadań, z wielkości zadań, jakie Bóg przed nami postawił. Myślę, że ten dokument o tym przypomina. My żyjemy w świecie, wydaje mi się, że ten świat możemy używać, wykorzystywać na wszelkie możliwe sposoby. Tymczasem to nie jest tylko wykorzystywanie, czerpanie korzyści, to jest również odpowiedzialność.
W dokumencie, który jest pierwszym tego rodzaju przesłaniem ekumenicznym w Polsce, kościoły chrześcijańskie apelują m.in. o redukcję odpadów miejskich, odzyskiwanie i utylizację wysypisk śmieci, oczyszczanie powietrza, wody i gleby, ochronę lasów oraz zagrożonych gatunków roślin i innych skarbów przyrody oraz stosowanie technologii ekologicznych. Ostatniej nocy w krakowskim Oknie Życia znów pozostawiono noworodka. Chłopczyk ma około 2 tygodni i jest zadbany. To 16. dziecko pozostawione w tym najdłużej działającym w Polsce oknie. Caritas apeluje o rozpowszechnianie informacji o oknach życia. Obecnie w Polsce istnieje około 50 takich miejsc. Adresy okien życia można znaleźć na stronie www.caritas.pl.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.